Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Drodzy Państwo, w pełni wiosenne aspekty codzienności. Dzisiaj zaczynamy je w Kaliszu, na ulicy Górnośląskiej. Dokładnie Górnośląska 18. Zostałem zaproszony do pracowni rymarskiej pana Mieczysława Machowicza. Dzień dobry. Adam Szymański, Radio Rodzina.
Witam, Mieczysław Machowicz.
Zapowiedziałem naszym słuchaczom, że jestem pana gościem. Panie Mieczysławie, skąd się wzięło to miejsce, pana zawód, pana pasja?
To jest bardzo skomplikowana sprawa, dlatego że ja bardzo wiele różnych profesji, których się uczyłem, w których się kształciłem, ale tutaj ten warsztat to przede wszystkim tradycja rodzinna po moim tacie, który w 65 roku otworzył warsztat rzemieślniczy, krótko mówiąc rymarski, warsztat rymarski na Górnośląskiej i przez te 52 lata tutaj non-stop istniemy. Mój tato już oczywiście nie żyje, świętej pamięci, odszedł kilka lat temu, ale ja dalej tą tradycję kontynuuję z różnym skutkiem, że tak powiem. Raz jest lepiej, raz gorzej, jak to w rzemiośle, no ale jakoś jeszcze istnieje.
Na stronie internetowej pracowni jest takie hasło: ze skóry możemy zrobić wszystko. Czy to jest prawda?
Tak, to jest prawda i praktycznie tutaj możliwości wykonawcze są nieograniczone, bo z zakresu rymarstwa, z zakresu rekonstrukcji historycznych, wykonywania różnych przedmiotów, replik przedmiotów historycznych czy przedmiotów na zamówienie, które czasami ludzie na przykład wymyślają sobie coś szczególnego, chcą mieć rzecz nietypową, niepowtarzalną, która nie jest takim sztancowym wyrobem masowym, no to ja te rzeczy wykonuję, mój tato też te rzeczy wykonywał, no robiliśmy bardzo różne rzeczy, rekonstrukcje na przykład uprzęży rzymskich, rekonstrukcje różnych siodeł dla filmu, dla teatru, dla różnych instytucji, no mój tato też wykonywał rekwizyty do Ogniem i Mieczem Hoffmana, takie prototypy, które potem stanowiły wzór dla innych rzemieślników, także gdyby chcieć opowiedzieć, co w tym warsztacie się wydarzyło przez te 50 lat, to czasu by nam chyba zabrakło.
Jest tyle tematów do poruszenia, żeby to jakoś usystematyzować. Chciałbym zacząć od początków, od historii i początków działalności pana ojca.
Tak, tato uczył się rzemiosła tuż zaraz po wojnie w takiej znanej firmie kaliskiej pana Wacława Sałczka, który w głównym rynku, na rogu głównego rynku i Złotej miał swój zakład. I tam tato po wojnie, jako 14-letni chłopiec, no oczywiście też syn rzemieślnika, trafił do zakładu rzemieślniczego. I tam rozpoczął praktykę, tam się nauczył tego rzemiosła, wyzwolił się na czeladnika. I tam też, to też trzeba powiedzieć, mój tato rozpoczął swoją znajomość z Krzysztofem Dąbrowskim, znanym kaliskim archeologiem, który tutaj w Kaliszu dokonał wielu spektakularnych odkryć. Ta znajomość polegała na tym, że po prostu pan Krzysztof Dąbrowski przychodził do warsztatu majstra Sałczka z różnymi takimi dziwnymi naprawami, czy jakiś tam szelek, czy pasków, czy jakichś nosideł do urządzeń archeologicznych. No, majster nie miał cierpliwości, stary majster nie miał cierpliwości, w związku z tym wysyłał do młodego czeladnika i kazał tam robić te różne roboty. No i od tego zaczęła się znajomość mojego taty z Krzysztofem Dąbrowskim, która potem się przekształciła, można powiedzieć, no nawet w przyjaźń, bo do końca życia spotykali się, wymieniali się listami. Dąbrowski zawsze jak był w Kaliszu, to mojego ojca odwiedzał i zawsze to były takie sympatyczne spotkania. Tato też dla Dąbrowskiego robił rekonstrukcję takich bardzo zabytkowych ust rycerskich, które na Pomorzu pan Krzysztof Dąbrowski wykopał. No i nie było konserwatora, który by chciał to naprawiać, bo no nie znali się, bali się podjąć takiej pracy. No i tato się tego zdecydował się podjąć tą pracę i rekonstrukcje tych ust jeździły po całej Europie, były wystawiane na różnych wystawach, także ta znajomość właśnie stamtąd się wzięła. No ale potem tato też dalej pracował, no już w swoim warsztacie.
A jeszcze chcę zapytać, bo 50 lat to nie wszystko, bo nauczyciele taty też mieli dobrą szkołę przedwojennego rymarstwa, jeszcze tak jak wyczytałem na stronie pana.
Tak, rymarstwo to w ogóle było takim elitarnym zawodem, to zawsze, dlatego że rymarze wykonywali takie ekskluzywne wyroby, przede wszystkim no, w dawnych czasach to dla rycerzy, dla wojowników, dla jakichś dostojników, potem dla wojska i rymarz to był ktoś taki, kto w hierarchii rzemieślniczej to był raczej w tej górnej półce. W związku z tym no, do terminu do rymarza było bardzo ciężko się dostać, bo tam wszyscy chcieli pracować, bo i też rzemiosło było popłatne, dlatego że wojsko zawsze dobrze płaciło. W związku z tym chętnych do nauki tego zawodu było zawsze bardzo dużo. I mój tato też, no, żeby się dostać do swojego majstra do terminu, no to musiał szukać znajomości. I tam akurat w sąsiedztwie mieszkała siostra majstra, tego starego seniora. No i moja babcia przez tą siostrę, która była sąsiadką, szukając koneksji, żeby tam majster przyjął, bo ciężko było się dostać do takiego rzemieślnika.
Rzeczywiście imponujące zdobywanie zawodu. Praca dla Wojska Polskiego, dla ułanów, całe oporządzenie jazdy polskiej. Jak to się później przeniosło na pana?
Na mnie to się przeniosło w sposób taki naturalny. To zawsze tak się dzieje w rodzinach rzemieślniczych, że jeżeli ojciec jest rzemieślnikiem, no to wiadomo, że dzieci muszą pomagać. Tak było zawsze.
Czy siedziba firmy od lat jest w tym samym miejscu?
Siedziba się zmieniła. My tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy od 1988 roku, a wcześniej byliśmy bliżej ulicy Polnej, ale też na Górnośląskiej. Także można powiedzieć, że nasz warsztat trwa nieprzerwanie na Górnośląskiej od 52 lat. No jest to kawałek historii, bo bardzo często się zdarza, że przyjeżdżają jacyś kaliszanie, którzy kiedyś gdzieś tam u mojego taty coś kupowali jako dzieci, czy byli z rodzicami swoimi po jakąś teczkę do szkoły, czy coś takiego. I teraz przyjeżdżają po latach już tacy no, w średnim wieku ludzie, którzy przychodzą, się zdziwią, mówią, a wy jeszcze jesteście. No z jednej strony to jest miłe, że potrafiliśmy przetrwać te wszystkie różnego rodzaju zawirowania i polityczne, i ekonomiczne, jakoś udało się. No ale z drugiej strony to też tak czasami jest tak, no, że to życie tak szybko, strasznie szybko mija. Jak się patrzy, ktoś mówi, że 30 lat temu mama mu kupiła torbę tutaj do szkoły i przychodzi tutaj już z dziećmi czy z wnukami, no to ja mówię, Boże kochany, ile to czasu upłynęło, nie? Bo tak wtedy to widać ten czas.
Panie Mieczysławie, a właśnie, czy pracownia taty była drugim domem dla pana?
Tak, warsztat zawsze jest drugim domem, bo rzemieślnicy pracują długo. To nie jest tak, że my pracujemy 8 godzin w określonym czasie. My pracujemy tyle, ile trzeba. W związku z tym, że jeżeli my pracujemy tyle, ile trzeba i pracujemy czasami 10, czy 11, czy 12 godzin, to w tym warsztacie się je śniadanie, w tym warsztacie trzeba zjeść obiad. Do tego warsztatu przychodzą nasze dzieci, które tutaj zaglądają po szkole. Moje córki też tutaj zaglądały. Co to się dzieje? Czasami jak był obiad, no to też dostały ten talerz zupy przysłowiowy. Także warsztat, można powiedzieć, że to jest nasz drugi dom. Nasze całe życie, życie każdego rzemieślnika, to płynie w warsztacie. To nie jest tak jak w fabryce, że ktoś idzie na 8 godzin, wychodzi i go nic nie interesuje. Ja wychodzę z warsztatu i myślę, co jutro trzeba zrobić, co trzeba przygotować, komu trzeba tą pierwszą robotę zrobić, kto jest pierwszy w kolejce, kto może jeszcze poczekać. Rzemiosło to wypełnia całą przestrzeń życiową rzemieślnika. Trzeba być całym sercem zaangażowanym, bo inaczej się nie da, bo się tego po prostu nie da inaczej prowadzić. W dzieciństwie oczywiście też była taka sytuacja, że chodziłem do szkoły na ulicy Polnej, do piątki tak zwanej, dzisiaj tam nie wiem jaki tam jest numer, ale do szkoły Repana, o, tak to starzy kaliszanie będą wiedzieli. Wystarczyło przejść przez bramę i wyjść na ulicę Górnośląską, już byłem u taty w warsztacie, tak więc zawsze po szkole pierwsze kroki kierowałem do warsztatu, nie szedłem do domu, tylko do taty, żeby zobaczyć co tam się dzieje, co on tam robi. Bardzo często zostawałem, żeby mu w czymś tam pomóc. No pamiętam, jeszcze wspomnę tą kwestię tych różnych takich ciekawych zleceń, które ojciec zrobił, jak ta uzda dla Dąbrowskiego. To mnie tak strasznie ciekawiło, że ja już byłem wtedy po szkole, dosłownie tam jeszcze dzwonek jeszcze nie wybrzmiał, a ja już byłem u taty w warsztacie, bo mnie to też pasjonowało, też mnie to interesowało. zdawałem sobie sprawę, co tato robi, dla kogo to robi, też mnie to interesowało. I od dziecka już, no pamiętam, pierwszy taki palcat do jazdy konnej, który, tak zwana szpicruta, którą jeźdźcy używają jeżdżąc w siodle, no to ja już będąc uczniem piątej klasy potrafiłem samodzielnie ten palcat upleść od początku do końca.
A szydło, dratwa też?
No to też, to jak najbardziej. No, jako małe dziecko ojciec mi robił otwory w skórze szydłem, i ja przetykałem już, bo jeszcze byłem za mały, żeby przekuć skórę, no to ja już wtedy przetykałem te igiełki z dratwą i już tam to była dla mnie zabawa, ale to była już nauka. To była już nauka rzemiosła, także rzemieślnicze dzieci uczą się od dziecka. Nieraz ktoś mówi, że wyssano z mlekiem matki. No można tak dosłownie tak powiedzieć.
No właśnie, czy to było takie oczywiste, że zostanie pan również rymarzem po ojcu? Czy różnie się pana losy układały?
No tato zawsze też chciał, żebym się uczył, żebym się kształcił. Rzemieślnicy mają tą świadomość ciężkiej pracy, że zawsze rzemieślnicy, których znam, starają się kształcić swoje dzieci. Bo niekoniecznie ci rzemieślnicy są przekonani, żeby te dzieci w tym zawodzie dalej uczestniczyły w pracy, bo ta praca jest ciężka. Ja doskonale wiem, jaka ta praca jest ciężka i w związku z tym swoich córek nie wykształciłem w tym kierunku, tylko starałem się, żeby się wykształciły bardzo dobrze, żeby nie musiały ciężko pracować. I mój ojciec również starał się, żebym zdobył dobre wykształcenie, w związku z tym, że też miałem takie zainteresowania lutnictwem, muzyką, no to gdzie? No do Technikum Budowy Fortepianów, do TBF-u oczywiście. No tam tato też znał Fibigerów, oni też przychodzili do sklepu do ojca, ci seniorzy, Jan Fibiger przychodził do taty, no to do Technikum Budowy Fortepianów. No to Technikum Budowy Fortepianów skończyłem, a że też miałem takie zainteresowania teatralne trochę, brałem udział w różnych konkursach recytatorskich, nawet tam udało mi się kilka wygrać, w związku z tym no, do szkoły aktorskiej nie zdecydowałem się. Bałem się trochę, że bałem się życia takiego teatralnego. W związku z tym zdałem do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, ale na kierunek kulturalno-oświatowy. No to też jak gdyby pokrewny, też związany z kulturą, z szerokim takim wachlarzem różnych zainteresowań. I tam ukończyłem studia jako pedagog kulturalno-oświatowy z fakultetem teatralnym.
Proszę.
Także też jako instruktor teatralny mam uprawnienia do pracy z dziećmi. I po studiach oczywiście, no to praca najlepsza, jaka mogła być w Kaliszu, to oczywiście Centrum Kultury i Sztuki. I tam, zaraz po studiach, tam rozpocząłem swoją pracę. Pracowałem w dziale artystycznym, potem w dziale organizacji widowni kina. Przez kilka lat tam pracowałem i to była wspaniała praca, bo na początku lat 90. Centrum Kultury i Sztuki to było taka placówka, która promieniowała tutaj na całą okolicę. Powstawało tam wtedy radio, była tam wtedy telewizja. To były takie rzeczy, nowości, no, które naprawdę przyciągały ludzi. I przez kilka lat tam pracowałem, ale no niestety warunki ekonomiczne i stawka sprzątaczki, jaką otrzymałem po studiach, tak jak panie, które sprzątają, no spowodowały, że z przyczyn ekonomicznych no niestety no nie dało się tam dłużej pracować i wróciłem do taty, do warsztatu. Tutaj wtedy otworzyły się granice, możliwość eksportu naszych wyrobów do wszystkich krajów europejskich, do Niemiec, do Holandii, no na całą Europę można było wtedy było bardzo duże zapotrzebowanie i tutaj no naprawdę były różnego rodzaju szerokie możliwości. W związku z tym wróciłem do warsztatu, do taty. No, no i tak zostałem do dzisiaj.
Z jednej strony rymarstwo jest samo w sobie wspaniałą dziedziną rzemiosła, ale z drugiej strony panów zainteresowanie, zarówno ojca, jak i pana, sięga dalej, właściwie do wszelkich możliwych zastosowań wyrobów skórzanych w historii.
Tak, to swój początek bierze od tej znajomości mojego taty z Krzysztofem Dąbrowskim. To był taki początek, który nas zainspirował do tego, żeby... Bo szukanie, odtwarzanie przedmiotów historycznych to jest niesamowita przygoda. To jest takie oderwanie się od tej codzienności, no, ile można robić tych toreb, ile można robić tam różnych takich rzeczy, które się codziennie robi. Wykonanie przedmiotu historycznego, czy repliki przedmiotu historycznego jest taką odskocznią dla rzemieślnika. coś można zrobić trochę dla siebie również. To niekoniecznie jest praca, ale jest to taka odskocznia, taka przygoda. I ja to zawsze tak traktowałem, te wszystkie swoje repliki historyczne, te różne rzeczy, które robiliśmy do muzeów czy dla różnych instytucji kultury, jako taką przygodę. No bo też gdybyśmy samodzielnie chcieli coś wykonać, no to trzeba to sfinansować. Jeżeli jest zamówienie zewnętrzne, to ktoś za tą przygodę również płaci. I to jest właśnie wtedy ta fajna strona tego zawodu.
Ale nie tylko skóra. Skąd przygoda z wodą? Łódź Świętego Wojciecha, drodzy Państwo, też jest hasło bardzo ciekawe i ważne.
Przygoda z wodą, dlatego że moja rodzina mieszka od ponad 400 lat na Zawodziu. Praktycznie można powiedzieć w obrębie tego samego miejsca. No i bliskość tej rzeki. Ta rzeka dla nas to jest czymś naturalnym. Ponadto kościółek Świętego Wojciecha, wie pan, jak od dziecka pan idzie na odpust do kościoła Świętego Wojciecha na Zawodzie, pan słyszy od swoich dziadków, a tu Święty Wojciech był kiedyś, tutaj przechodził, tu się modlił, wie pan, jak pan to słyszy od dziecka, no to tak pan nasiąknie tym, że potem no już to gdzieś zostaje w człowieku i stąd się zrodziła chęć wspólna z moim tatą, żeby zrobić coś takiego, co by miało jakiś związek z tym Świętym Wojciechem. Tak, żeśmy sobie wymyślili, że zbudujemy replikę łodzi Świętego Wojciecha, jaką Wojciech podobno otrzymał od Bolesława Chrobrego, po to, żeby podróżować Wisłą do Gdańska i dalej do Truso, tam żeby dostać się do Prusów. No, tu w Kaliszu legendy o Wojciechu. Z drugiej strony też dźwignie żnieńskie, na których jest najstarszy wizerunek łodzi Świętego Wojciecha, ufundowany przez Mieszka III Starego, który tutaj na Zawodziu w kolegiacie Świętego Pawła został pochowany. Także tych związków tutaj jest bardzo dużo. No i tak żeśmy sobie wymyślili.
Być może nawet pierwsza stolica Piastów, Kalisz, czy Zawodzie dokładnie.
Niczego nie można wykluczyć. Nie wiadomo jeszcze, co archeolodzy odkryją. Także to wszystko przed nami. I stąd się zrodził pomysł, żeby zbudować łódź Świętego Wojciecha.
Który to był rok?
To był rok 2003, wtedy żeśmy podjęli tą decyzję. Oczywiście to nie jest taka prosta sprawa, bo zbudowanie takiej dużej łodzi klepkowej, drewnianej, to nie dzieje się tak na pstryknięcie palca. Tutaj trzeba było przede wszystkim zdobyć wiedzę, zgromadzić ogromną ilość dokumentacji, zgromadzić dużą ilość różnego rodzaju artykułów na temat szkutnictwa piastowskiego czy naszego polskiego szkutnictwa, bo ono się bardzo różni od szkutnictwa skandynawskiego. Nasze łodzie są całkowicie inaczej skonstruowane, innym sposobem zrobione niż te sławne łodzie wikingów. I tutaj no, bardzo mocno przyszło mi z pomocą Muzeum Morskie w Gdańsku, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, które udostępniło mi bardzo duży zasób różnego rodzaju artykułów, wydawnictw związanych z polskim szkutnictwem średniowiecznym. To musiałem to wszystko przestudiować, niektóre artykuły kilka razy przeczytać. I na podstawie tego stworzyliśmy dokumentację techniczną, konstrukcyjną łodzi i dopiero w oparciu o to rozpoczęliśmy budowę. Także samo to przygotowanie merytoryczne trwało prawie półtora roku, zbieranie dokumentacji i tak dalej. I wtedy dopiero przystąpiliśmy do budowy. Jak mieliśmy już tą dokumentację, mieliśmy rysunki techniczne, to wszystko było, ktoś, kto nie ma pojęcia o rzemiośle, to myśli, że to tak rzemieślnik to tak pstryknie palcem i coś takiego może powstać. To nie jest tak. To wszystko, co takie większe rzeczy, które wymagają naprawdę przemyślanych konstrukcji, przemyślanego sposobu wytworzenia, wymagają długiego toku myślowego. Rzemieślnik musi przewidzieć wszystkie operacje do przodu. To nie jest tak, że rzemieślnik przybija deskę i patrzy, o kurczę, źle przybiłem. On musi wiedzieć kilka kroków do przodu, jak tą deskę przybić, bo to skutkuje dalszymi konstrukcyjnymi rozwiązaniami. Także rzemiosło wymaga abstrakcyjnego myślenia, takiego bardzo dużego abstrakcyjnego myślenia, żeby wyprzedzać te poszczególne czynności, które się potem będzie wykonać, bo to potem musi wszystko ze sobą współpracować, musi grać.
Łódź Świętego Wojciecha, słowiańska Łódź Świętego Wojciecha wpisała się już w krajobraz kaliski. Biskupi kaliscy podróżują nią na uroczystości Świętego Wojciecha do kościółka na Zawodziu. Biskup Łukasz Buzun płynął tą łodzią, widziałem zdjęcia w naszej redakcji. Dlatego dziękuję już w imieniu Kaliszan za to przedsięwzięcie i każdy z Państwa chyba w odpowiednim czasie też może spróbować takiej podróży.
No w tej chwili łódź jest, czeka na remont. Po prostu jedna z desek przegniła i czekamy na remont tej łodzi. Czy wrócimy do pływania, to trudno mi w tej chwili obiecać tutaj, bo ja 12 lat spędziłem nad brzegiem Prosny i trochę to już mnie, szczerze mówiąc, zmęczyło. To wszystko wymaga naprawdę ogromnego zaangażowania sprzętu. Łódź waży 1,5 tony, ona ma 10 metrów długości, 2,60 szerokości. Każde wodowanie to jest kwestia odpowiedniego dźwigu, który tą łódź podniesie. Rozpoczęcie sezonu to jest kilka tygodni wcześniej, konserwacja dna łodzi, bo to jest łódź drewniana. To jest bardzo dużo pracy. Fajnie to wygląda, ktoś przychodzi do parku i patrzy i mówi tak, o łódź płynie, nie? Jak fajnie, ten facet jaką ma fajną robotę, sobie pływa z turystami i sobie siedzi, coś tam opowiada. O, jaka fajna robota, tylko nikt nie widzi tej roboty, tego wkładu pracy, która jest potrzebna, żeby to pływało.
Potrzebny jest rzeczywiście zastrzyk gotówki, kogoś, kto wesprze tę inicjatywę, bo to rzeczywiście, drodzy Państwo, nie spada z nieba, tak jak mówimy. Szkoda byłoby, gdyby łódź zniknęła z Prosny. Ale nie tylko droga wodna jest jakby pasją państwa. Na rynku kaliskim mieliśmy okazję podziwiać wspaniały wóz z czasów Ptolemeusza, tak?
Tak, to był okres przełomu ery. Wóz kupców rzymskich, to w ogóle Rzymianie mieli bardzo dużo różnego rodzaju pojazdów. Tutaj akurat ten pojazd nazywał się rzymska karuka. I to był taki pojazd, którym podróżowali ci bogatsi, ci bardziej zamożniejsi, patrycjusze. To taka, można powiedzieć, taka karoca do przewożenia tych osób ważniejszych. To też no, przygoda niesamowita, dlatego że tych rekonstrukcji takiego wozu w Europie jest dosłownie kilka. Jedna jest w Austrii, w Niemczech są. Nie wiem, czy w Italii też we Włoszech jest jakaś rekonstrukcja. Włosi po prostu mają okucia, które przetrwały od tego wozu, bo wóz był okuwany stalą i brązem, okucia ozdobne z brązu i praktycznie też niezbyt wiele informacji na temat tego wozu. Też to było poprzedzone pracą konstrukcyjną, rysunkami technicznymi, żeby to wszystko opracować, żeby złapać skalę, bo do naszych czasów żaden projekt nie przetrwał. Przetrwały kolejny na rzymskich drogach, które wyżłobiły koła tych wozów. Przetrwały nieliczne mozaiki czy jakieś płaskorzeźby, gdzie te wozy są pokazane i nic więcej nie ma. W związku z tym próba odtworzenia takiego pojazdu wiązała się też również z pracą konstrukcyjną inżynierów, którzy siedzieli i wspólnie ze mną robiliśmy rysunki. Ja się konsultowałem z różnymi rzemieślnikami, którzy podpowiadali, czy tak może być, czy nie, bo jednak ta praktyka i doświadczenie mistrzów rzemiosła jest bardzo ważna. Czasami jacyś tam teoretycy coś tam wymyślają, a przychodzi majster i mówi, tak nie może być, bo to się nie sprawdzi, musi być tak. I on ma rację. I teraz, żeby stworzyć dokumentację techniczną takiego wozu, no znowuż była potrzebna praca przez kilka miesięcy, żeby to miało ręce i nogi, żeby to działało po prostu. No wóz działał. Myśmy nim jeździli na różnego rodzaju imprezach końmi, także to się sprawdziło. I to była wielka atrakcja dla turystów, wielka atrakcja dla ludzi, którzy mogli taki pojazd obejrzeć na różnego rodzaju imprezach historycznych, bo w Polsce takiej rekonstrukcji nie ma. Żadne muzeum, nikt nie posiada takiego wozu i w związku z tym to była duża atrakcja dla osób, które mogły się zbliżyć, mogły tego dotknąć, zobaczyć, jak to działało.
No to jest niesamowite, ta potrzeba takiego działania, jak pana ojciec, no rzeczywiście przesiąknięcie chyba klimatem Zawodzia. Chciałem zapytać o pana związki z rezerwatem archeologicznym na Zawodziu.
To jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. My współpracujemy od wielu lat i tutaj też wykonywaliśmy różnego rodzaju rekonstrukcje. Taka fajna historia była kiedyś, jak mój tato wykonywał rekonstrukcję dla pana Edwarda Pudełko, uzdy takiego łużyckiego jakiegoś wojownika, które tam fragmenty tej uzdy zostały wykopane w Szatku pod Kaliszem i tam no, było niewiele elementów. Tutaj pan Edward razem z moim tatą debatowali, jakby to wyglądało, wymyślili jakąś wspólnie koncepcję. Tato zrobił tą uzdę, no i po jakimś czasie oczywiście muzeum to wystawiało na różnego rodzaju wystawach swoich i w innych placówkach muzealnych. Po jakimś czasie przybiegł pan Edward i taki zadowolony mówi, słuchaj, mówi, znalazłem opracowanie z Rosji, gdzie zachowała się skóra i żeście zrobili tak, jak rzeczywiście tam coś się zachowało. Nie?
No to jest niesamowite.
To niesamowite było, że intuicyjnie wymyśliliśmy tak konstrukcję tej uzdy, no bo inaczej się tego nie dało zrobić. W prymitywnych, prostych warunkach, na stepie czy gdzieś w jakiejś głuszy, nie mając narzędzi, no nie da się nic zrobić. Mój tato miał takie powiedzenie, że robota sama podpowie, jak to zrobić. I tutaj też właśnie wtedy to taka fajna sprawa, że udało się wykonać przedmiot tak intuicyjnie. I on potem rzeczywiście się sprawdził z tym, co gdzieś ktoś tam odkrył, zachowały się fragmenty skóry z tego okresu i praktycznie rozwiązania te same. Druga część tej anegdoty. Swego czasu byliśmy z dziećmi, z żoną w Biskupinie, w muzeum i tam zwiedzamy wystawę właśnie z okresu łużyckiego i moja żona podbiega do mnie, mówi, chodź, słuchaj, mówi, chodź, zobacz, mówi, patrz, mówi, już jakiś skurczybyk się wziął, patrz, taka uzda jak twoja, nie? A ja z daleka widziałem, że to jest ta nasza i mówię do żony, mówię, słuchaj, ale idź przeczytaj dokładnie tą tabliczkę, która jest pod tą uzdą. I ona tam idzie, czyta, mówi, o, to wasza.
Można powiedzieć, że właściwie rzemiosło samo w sobie ma w genach już coś takiego, rymarstwo, że od lat doskonaliło techniki, które były zupełnie naturalne.
Te techniki czy rozwiązania techniczne wymusza anatomia konia. Praktycznie w tej chwili poprawiamy tylko pod względem materiałów. Używamy coraz lepszych materiałów, coraz bardziej szlachetnych okuć, ale zasada działania jest ciągle taka sama. Tutaj naprawdę to, co wymyślono parę tysięcy lat temu, nie za bardzo da się to tutaj zmienić. Pewnie, że ewoluują te przedmioty, one zmieniają swój wygląd, zmieniają swoje, tak jak mówiłem, rozwiązania konstrukcyjne, ale zasada działania jest ciągle taka sama, ponieważ koński zadek i koński łeb się nie zmienił, on jest ciągle taki sam. W związku z tym trudno tutaj cokolwiek wymyślić innego, no i to ciągle jest tak samo.
Ale w pana pracowni można okryć nie tylko koński zadek i koński łeb, również człowieka.
Ja od wielu lat też działam w ruchu historycznym, w grupach rekonstrukcyjnych. Tutaj jestem najbardziej związany z tym okresem wczesnego średniowiecza. Bierzemy udział w różnego rodzaju imprezach, które się odbywają w Polsce i za granicą. Taka największa polska impreza to oczywiście zlot wikingów na Wolinie, który odbywa się w pierwszym weekendzie sierpnia i tam już od wielu lat jeździmy, bierzemy udział czynny. Ja tam po prostu pokazuję żywy warsztat i na oczach ludzi wykonuję różne przedmioty. Ludzie przychodzą, turyści oglądają, pytają się, rozmawiamy, dzielimy się informacjami, wiedzą. Bardzo jest to sympatyczne. Mamy tam swoją chatę, w której mieszkamy, także trochę jesteśmy takimi burżujami wczesnośredniowiecznymi, bo w tej drewnianej chacie no, są troszkę lepsze warunki niż w namiocie. No ale organizatorzy to nas doceniają i kiedykolwiek chcemy, gdybym dzisiaj chciał pojechać na Wolin i zamieszkać w tej chacie, to mogę tam pojechać. To jest praktycznie, tak jak mi ostatnio powiedziała koleżanka, kiedy chcesz, to możesz przyjechać i możesz tu zamieszkać. Tam wielu jest rekonstruktorów, wielu moich kolegów z różnych innych rzemiosł, którzy po prostu nawet przyjeżdżają tam i ubierają się w te historyczne ubrania i mieszkają kilka dni czy tam tydzień. To jest taka forma odstresowania się, odreagowania od współczesnego świata, bo naprawdę tak jak ja się wysypiam w tej chacie, to nigdzie się tak nie wysypiam.
A te ubrania, które wiszą tutaj, to co to jest?
To są tak zwane lamelki, takie proste zbroje skórzane dla wojowników, które tam no, w jakiś sposób miały ich tam chronić od jakichś tam ciosów, od jakichś cięć. Oczywiście to nie jest zbroja tak skuteczna jak zbroja płytowa w późniejszym okresie, która się pojawia, gdzie ona okrywała całego rycerza stalą. Ale te lamelki również w jakiś sposób chroniły, no oczywiście zmieniały się też sposoby walki, w związku z tym w tym okresie wczesnego średniowiecza lamelka i kolczuga wystarczyła. Potem jak broń ewoluowała, no to ci rycerze coraz bardziej się okrywali stalą, żeby się chronić. Także tutaj no, tych lamelek to akurat są takie, które właśnie przygotowywuję już na wyjazd na Wolin.
To już na wakacje.
To już na wakacje, bo na tym festiwalu przyjeżdżają ludzie z całego świata. Trzeba powiedzieć, że jest to największy zlot wikingów na całym świecie i też ta impreza jest trochę takim, niektórzy mówią, że to jest taki market historyczny, dlatego że ktoś jak się chce pobawić w wojownika czy w wikinga, no to tam kupi wszystko. biżuterię, broń, ubranie, buty, uzbrojenie, no wszystko co potrzeba. Co potrzeba, to tam można kupić i my też tam zabieramy jakieś takie rekonstrukcje, które tutaj wykonujemy, no bo przychodzą ludzie, którzy po prostu chcą się ubrać, chcą się uzbroić i bez problemu tam mogą to zrobić.
Gdybyśmy wrócili do tego wątku filmowego, ogniem i mieczem.
Tak, no był pan Jerzy Hoffman w warsztacie u taty tutaj ze swoim kostiumografem, panem Jerzym Szewskim, który był również kostiumografem przy poprzednich częściach trylogii. Także no to był kawalerzysta, to był człowiek Jerzy Szewski, który znał się na koniach, wiedział o co chodzi i on po prostu bardzo dobrze się orientował w tej kwestii uzbrojenia i w kwestii oporządzenia końskiego. Byli u taty w warsztacie, uzgadniali szczegóły wykonania tych ust rycerskich, bo przede wszystkim ojciec robił prototypy ust rycerskich dla księcia Jeremiego, dla tych najważniejszych pułkowników. No wiadomo, pierwszy plan musi mieć najlepsze kostiumy, no to widać. No wiadomo, że te dalsze plany już są bardziej uproszczone, ale tutaj te pierwsze plany muszą być jak najbardziej wiarygodne, bo to no, buduje też klimat filmu. Pamiętam, tato wykonywał na przykład niektóre rzeczy na starej skórze. Nie na skórze nowej, takiej kupionej w garbarni, tylko ojciec wykorzystywał stare uprzęże chłopskie. To wtedy wyglądało bardzo prawdziwie.
A gdyby tak pan opowiedział o największym wyzwaniu rzemieślniczym, które spotkało pana, pana ojca, czy było takie zadanie, które było trudne do wykonania, bardzo trudne?
No ja myślę, że najtrudniejsze to jednak ta łódź. To jest jednak największe nasze przedsięwzięcie, dlatego że ja z zawodu nie byłem szkutnikiem. Miałem doświadczenie z drewnem, bo byłem absolwentem technikum budowy fortepianów i cała technologia drewna, obróbka drewna, to wszystko było mi bardzo dobrze znane, jest do dzisiaj. Także to było chyba najtrudniejsze wyzwanie. To była taka rzecz, która no, czasami spędzała mi sen z powiek. Też korzystałem z podpowiedzi różnego rodzaju takich starych majstrów. Już dzisiaj nikt nie żyje z tej ekipy, stolarzy, kołodziei, którzy mi podpowiadali, jak to zrobić, bo jak to zrobić? To są takie rzeczy, które jak ktoś nie pokaże, to nie ma w książkach. To nie jest nigdzie napisane, to nie jest nigdzie zdokumentowane, to jest w głowie tego majstra, który tam wykonuje swój zawód przez kilkadziesiąt lat. Bardzo często też tak jest, że ci majstrowie, ja też mam dużo takich tajemnic zawodowych, które mi ojciec przekazał tylko mnie. No bo dlaczego ja mam przekazać komuś tą wiedzę z pokoleń? To jest tak jakby strzec skarbu jakiegoś, nie? Jak ktoś ma skarb, to go nie wyjawi. I tak samo jest z tym doświadczeniem rzemieślniczym. I w związku z tym ta wiedza rzemieślnicza to jest coś takiego ulotnego. To jest tylko w umyśle, w świadomości, w duszy tego rzemieślnika. Odchodzi ten rzemieślnik i ta wiedza ginie, nie ma jej.
Panie Mieczysławie, no to mówi pan smutne rzeczy, zwłaszcza, że córki pan wykształcił i posłał w innym kierunku. Co będzie dalej z pracownią? Jeszcze pan jest w pełni sił, ale za kilkadziesiąt lat.
No ja myślę, że to chyba na mnie się już skończy. To jest taka no, przykra prawda, ale tak to będzie. Tak to będzie, dlatego że nikt nie chce się rzemiosła uczyć. Nie ma chętnych do nauki rzemiosła i również nasze instytucje, czy to Związek Rzemiosła Polskiego, czy cechy, czy Ministerstwo Edukacji, nikt nad tym nie myśli, żeby jeszcze złapać trochę wiedzy od tych różnych majstrów, którzy żyją. Wszyscy mają to w nosie. Nikt się tym nie przejmuje, że gdzieś tam jakiś kołodziej umrze, że jakiś zegarmistrz umrze. Ja byłem świadkiem takich sytuacji, gdzie umierał stary majster i dzieci pierwsze co robiły, to wyrzucały wszystko po nim na śmietnik, bo brak było szacunku dla pracy tego ojca, który na tym biednym warsztacie utrzymał całą tą rodzinę przez kilkadziesiąt lat. Oni wszyscy z tego dobrze żyli, dobrze się im powodziło i jak umiera taki dziadek, no to młode pokolenie co robi? No to trzeba te klonkry wyrzucić po tym dziadku. I tu jest, wie pan, największy problem. My w tej chwili różne organizacje pozarządowe, czy nawet instytucje państwowe rozwodzą się nad jakimiś żabkami, które przechodzą przez autostradę. Wydaje się na to setki tysięcy złotych. Natomiast nikt się nie zastanawia, że na naszych oczach ginie rzemiosło polskie, ona odchodzi i za moment, już w tej chwili ludzie tutaj przychodzą do mnie, pytają się o Kuśnierza, pytają się o Krawca, pytają się, o wszystko się pytają, bo my jesteśmy jedynym zakładem rzemieślniczym, który został na widoku, na centralnej ulicy miasta, natomiast wszyscy inni już dawno zlikwidowali swoją działalność. I w tej chwili ludzie przychodzą, się pytają, panie, no ale kożuch się porwał, gdzie, do kogo, czy tam coś się zniszczyło. Także potrzeba rzemiosła jest ogromna. W Europie Zachodniej trochę się już obudzili, ale już za późno.
Panie Mieczysławie, czy może pan mnie oprowadzić po pracowni?
No tutaj mamy te lamelki, które służyły jako ochrona wojowników. W narożniku mamy przygotowane już łuki do strzelania, obciągnięte skórą. Obok pana mamy tutaj dwa miechy takiej prostej konstrukcji, które służyły do rozniecania ognia, czy tam jakiegoś paleniska kowalskiego. O. Prostej konstrukcji miech, który...
Teraz można grilla rozpalić.
Teraz można grilla rozpalić, także tych wyrobów różnych, no jest tutaj.
A takie, jak widziałem na stronie, takie dziwne nazwy miały, od jeźdźców dawnych.
Kaletka to jest taka, powiedzielibyśmy, sakiewka czy torebeczka, którą wojownik miał przy pasie. No, po co to miał? Po to, żeby to, co zagrabił na polu bitwy, żeby miał gdzie schować bezpiecznie, bo wiadomo, że on tam nie trzymał ani jedzenia, ani jakichś tam rzeczy codziennego użytku, bo to było w jakichś tam jucznych workach. Natomiast w tej kaletce miał wszystko to, co najcenniejsze. To, co udało mu się tam gdzieś zrabować na polu bitwy, czy krzesiwo, czy jakieś takie no, osełkę, takie rzeczy, które miały wartość.
Nie? Andrzej Waligórski pisał kiedyś, że rycerz rzecz znana wszędzie, żyje z tego, co zdobędzie.
No to tak, dokładnie tak to wyglądało. To była motywacja dla tych ludzi do tego, żeby brać udział w wyprawie, no bo jak się udało no, zdobyć przewagę, czy powiedzmy no, zabić przeciwnika majątnego, to wiadomo, że on też tam w tej swojej kaletce coś miał takiego wartościowego.
Nie? Life is brutal.
Tak, także to tak wyglądało. Także można powiedzieć, że praktycznie używane no jeszcze w XIX wieku różnego rodzaju wojska, każdy taki żołnierz miał przy sobie taką torebeczkę, w której tam przechowywał to, co najbardziej wartościowe, żeby po prostu nikt mu tego nie ukradł. Jak miał przy sobie na pasie, no to wiadomo, że to już było bezpieczne.
Gdybyśmy chcieli odesłać słuchaczy do strony internetowej, tej historycznej, proszę przypomnieć adres.
To jest www.zawodzie.eu. To jest strona, gdzie są te wszystkie moje przygody historyczne opisane, pokazane. Tam jest też również oferta dla szkół moich lekcji historycznych, bo też jak gdyby ta dusza tego kaowca ciągle się odzywa. I też od wielu lat prowadzimy zajęcia z dziećmi na zawodzie w rezerwacie archeologicznym. To się nazywa warsztaty archeologiczne. My tam po prostu bawimy się z dziećmi w archeologów. Dzieci mają możliwość prowadzenia prac archeologicznych, ale oczywiście nie w prawdziwym wykopie, tylko w imitacji wykopu. Tam są schowane różnego rodzaju przedmioty.
Halo? Panie Mieczysławie, pewnie niedługo będzie można zobaczyć pana dzieła również w plenerze właśnie. Gdzie najbliżej i kiedy?
No w tej chwili to w rezerwacie archeologicznym na Zawodziu, tam podczas imprez, no i ewentualnie podczas Nocy Muzeów czy Nocy Kultury, bo też tutaj już nie wspomnieliśmy o rekonstrukcji prasy Gutenberga, którą uruchomiłem w ubiegłym roku i drukujemy na takiej wiernej replice prasy Gutenberga repliki dawnych różnych takich, no byśmy powiedzieli, starodruków. W ubiegłym roku drukowaliśmy jedną ze stron Biblii Pelplińskiej, taką bardziej ozdobną, bo w Polsce tylko jeden egzemplarz Biblii Gutenberga znajduje się w Pelplinie, bardzo dobrze zachowany. I w ubiegłym roku drukowaliśmy właśnie z pierwszego tomu, z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata fragment, strony. W tym roku będę drukował takie tablo, czy jakbyśmy powiedzieli taką tablicę z orłami polskimi, bo mamy stulecie odzyskania niepodległości. Stąd też i ten nasz program edukacyjny, który w tym roku będę realizował na Grodzisku, nazywa się Znak Orła, bo jednak nasze godło jest taką klamrą spinającą całą naszą historię. Ten orzeł nam ciągle towarzyszy i w związku z tym Znak Orła.
Drodzy Państwo, kto chce zatrzymać czas, albo poznać ten czas, który odchodzi od nas, zapraszamy na zawodzie do Muzeum Kaliskiego i na Wyspę Wolin. A wcześniej można przyjechać do warsztatu na ulicę Górnośląską 18. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.